Witam Państwa, Lech Pilarski. Wybory samorządowe już za nami. Teraz czekamy na ukonstytuowanie się władz w poszczególnych gminach, powiatach i województwach. Jak zatem te wybory oceniamy, to za chwilę. Ponadto wizycie kanclerz Merkel w Polsce. Gospodarczo stosunki z Niemcami bardzo dobre, ale już politycznie mniej błyszczy. Zajmiemy się także wojskiem. Już za chwilę rozpoczną się ćwiczenia na Konda 18. To największe manewry wojskowe w tym roku w Polsce. Uczestniczyć w nich będą także żołnierze z Podlasia, nasi zwiadowcy oraz terytorialsi. Były spore plany rozbudowy wojska w naszym województwie. Poza utworzeniem Brygady Obrony Terytorialnej oraz zapowiedziami rozbudowy pułku przeciwpancernego, to nic więcej na horyzoncie nie widać. Czy nie powinniśmy jednak domagać się rozbudowy infrastruktury wojskowej w naszym województwie? O tym dzisiaj między innymi w programie zapraszam. A w naszym studiu Jacek Żalek, poseł Porozumienia. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Oraz Marcin Leoszko, Kukiz 15. To zacznijmy od wyborów. Jakby panowie je podsumowali?
Moim zdaniem przykład na to, że te wybory rządzą się własnymi prawami. Czyli to, co jest siłą wyborów samorządowych, czyli brak takiej osi światopoglądowej, powoduje, że w tych wyborach doszło do zdumiewającej, można powiedzieć, polaryzacji. Dlatego, że oto lewica, która w warunkach parlamentarnych nie jest w stanie się porozumieć, bo tutaj ta silna identyfikacja poszczególnych środowisk,
że tak powiem,
tak, ideologiczna w zasadzie, powoduje, że nie są w stanie mówić jednym głosem. Ale na tym poziomie samorządowym, gdzie ta identyfikacja ideologiczna jest dużo płytsza, ona nie wymaga takiej...
Jest na dalszym planie,
tak jest.
Powiedział.
W związku z tym są gotowi się zjednoczyć. I ten sam mechanizm okazało się, że spowodował brak pełnej mobilizacji środowisk prawicowych, które właśnie dlatego, że wybory samorządowe bardziej się kojarzą z czystym chodnikiem, z budową ścieżki rowerowej, rozbudową skrzyżowania, a nie zaangażowaniem światopoglądowym, powoduje, że na tym poziomie zaangażowania ideowego wyborcy prawicy uznali, że to nie są wybory, które wymagają ich pełnego zaangażowania.
Znowu nie zostały dostatecznie zmobilizowane?
Tak, moim zdaniem. Znaczy, czy nie został dostatecznie zmobilizowany, to już jakby zupełnie inna kwestia, jakim językiem posługują się politycy, tylko mówię o pewnym mechanizmie i takiej społecznej reakcji na to, co politycy zaproponowali. A może inaczej, bo ten wynik wyborów, mam wrażenie, że był obok tego, co politycy zaproponowali, bo ma jeszcze, ta moja wypowiedź ma jeszcze...
W jakim
chciałbym
sensie?
Już, proszę mi pozwolić skończyć. Kończąc ten wątek, to wyborcy prawicy mają dużo silniejszą identyfikację w tych wyborach prezydenckich i parlamentarnych, które wymagają zaangażowania światopoglądowego. I tam idą razem. A tutaj znowu w tych wyborach, czego najlepszym przykładem są
czyli
gminy...
odwrotnie niż na lewicy.
Dokładnie odwrotnie niż na lewicy. To nie znaczy, że prawica może lekceważyć głos wyborców, szczególnie w dużych miastach, dlatego że moim zdaniem tu może dojść do dużego błędu i słyszę takie głosy, że to duże miasta nie mają takiego dużego znaczenia, w związku z tym, że...
Zostawmy je, zajmijmy się
Polską. Tak, zajmijmy się tam, gdzie mamy największe. Nie, to jest błędna interpretacja moim zdaniem, dlatego że te wybory na jaskrawych przykładach Warszawę to darujmy sobie może drugą turę. Kraków i Gdańsk, gdzie ci kandydaci na prezydentów w sposób oczywisty zawiedli, mówię o kandydatach, którzy zostali wybrani, zawiedli takie normalne, oczekiwane standardy. Prezydent Krakowa mało nie zasnął na debacie. Nie był w stanie odczytać z kartki i nie był w stanie na tej kartce znaleźć pytania, które miał do kandydatki. Czyli ja jestem przekonany, że wyborcy Krakowa nie zagłosowali, nie dokonali wyboru pozytywnego, tylko dokonali wyboru negatywnego, czyli głosowali przeciwko PiS-owi. I teraz trzeba się zastanowić, dlaczego głosowali przeciwko Prawu i Sprawiedliwości.
To może do tego za chwilę powrócimy. Posłuchajmy opinii Marcina Leoszka. Ja powiem,
pan by się zgodził z tego, tego rodzaju wnioskami?
Nie do końca, nie do końca, bo można powiedzieć, że te wybory pokazały, inaczej to się miało miejsce właśnie w dużych aglomeracjach, a inaczej powiedzmy w miejscowościach bardziej prowincjonalnych. Natomiast no, w dużych aglomeracjach doszło do takiej skrajnej polaryzacji na PiS i anty-PiS. Jednocześnie PiS prowadził taką retorykę, że przyjeżdżał jeden minister, drugi minister, trzeci minister, czwarty. Zresztą tutaj do pana posła również całe autokary ministrów przyjeżdżały. No i obiecywali, że jeżeli i Ksiński, czy i Grekowski zostanie z PiS-u prezydentem, no to tutaj bramy nieba się otworzą i wszystko będzie, łącznie z inwestorami
co,
z Kataru.
Ta taktyka tak? się nie sprawdziła?
Znaczy powiem tak, że wyniki te są spowodowane tym, że ludzie byli po prostu zmęczeni taką retoryką i takim pomysłem na ich miasta i po prostu poszli, zagłosowali nawet na bardzo, albo nawet totalnie słabych kandydatów, bo czy pan Trzaskowski, czy kandydaci z Gdańska, czy z Krakowa, czy wreszcie nasz tutaj obecny prezydent Truskolaski, no to byli kandydaci bardzo słabi. Ale jednak ta polaryzacja była na tyle gigantyczna i ten elektorat chciał zamanifestować brak poparcia na chociażby tego typu retorykę, którą PiS prowadził, że po prostu wybrał tak zwane mniejsze zło.
No, ale elektorat również nie wybrał tego sposobu działania, które proponowały te ruchy oddolne. No bo, że zbudujemy miasta troszeczkę inaczej, że damy więcej oddechu, że będzie bardziej zielono, że będzie więcej ścieżek. Bo, też nie poszli
bo
na
ta
to
polaryzacja
ludzie.
Sceny politycznej po prostu te ruchy oddolne totalnie zmiażdżyła. No. Inaczej ma to miejsce chociażby w mniejszych miejscowościach. I tutaj wczoraj była druga tura i na przykład Arek Nawalski został ponownie burmistrzem Sejm, zresztą fantastyczny burmistrz. Nasze miasto Augustów ma nowego burmistrza Mirka Karolczuka i to jest przykład, że w małych miastach, gdzie nie pełnią tak dużej roli media ogólnopolskie, które polaryzują Polaków na wojnę pisowsko, antypisowsko, no właśnie tacy kandydaci mogli bezpośrednio dotrzeć. No, w Białymstoku, gdzie mieszka 300 tysięcy mieszkańców, no to trudno kandydatowi niezależnemu, za którymi nie stoją pieniądze publiczne, partyjne, no dotrzeć do takiej dużej grupy odbiorców. No i on informacje czerpie z mediów ogólnopolskich. No.
Wybory samorządowe potraktowane zostały jako pewien sprawdzian nastrojów politycznych, nastrojów społecznych. No i właśnie, jakie wnioski z tego sondażu, ale takiego bardzo twardego, bo realnego. Wybory mają to do siebie, że to nie są żadne szacunki, że tutaj nie ma żadnych metod liczenia, ewentualnie podkręcania wyników czy nie. Mamy do czynienia z pewnymi faktami. I no właśnie, jakie wnioski z tych faktów wyciągamy?
Arytmetyka jest nieubłagana.
No, absolutnie.
Jeżeli nic się nie zmieni, to wybory parlamentarne, dzięki Bogu, wygra prawica. Dlatego, że
te no, ale jest ten wyraźny podział. Duże miasta i Polska powiatowa. To ale, jak przebić te
sufity? Panie redaktorze, jeszcze 4 lata temu, gdyby ktoś powiedział liderom Prawa i Sprawiedliwości, że będą mieli powyżej 30% w dużych miastach, to bez namysłu, w ogóle nie wystawiając kandydatów, braliby te 30% i w ogóle nie marzyli o takim wyniku. Wzrost w moim przypadku o 13% to jest bardzo duży. W innych miastach jest bardzo duży wzrost poparcia. Ja tylko wzrost poparcia nie przełożył się na wygraną w wyborach. A jeżeli chodzi o wzrost poparcia, który mierzymy poparciem w sejmikach, no to on jest w ogóle niewyobrażalny, tak? No to jest wynik najlepszy w historii Polski, jeżeli chodzi o samorząd dla jednej formacji. To oznacza, że Polacy bardzo pozytywnie oceniają rządy PiS-u. Natomiast moim zdaniem przegrana w dużych miastach dowodzi tego, że część Polaków nie godzi się na to, że moim zdaniem to jest taki rodzaj ostrzeżenia. Taki trochę... Kraków jest tego genialnym przykładem. Rodzaj kaprysu, ale też takiego upomnienia w stosunku do Prawa i Sprawiedliwości. Bo jeżeli wybrano kandydata, który wiadomo, że jest dużo gorszym kandydatem, który nie jest w stanie nawet zrealizować, bo nie bardzo wie, co chciałby zrealizować, bo wiadomo, że w Krakowie jest źle i w ogóle cały pomysł na kampanię był zmienić to, co jest w Krakowie. Wszyscy mówili o konieczności zmian, łącznie z kandydatem. Tylko ten kandydat jest zakładnikiem pewnych układów, więc wiadomo, że niczego nie zmieni. Ale wyborcy postanowili powiedzieć...
Pod hasłem świeża krew, bo taki można by wyciągnąć wniosek, że zakładamy ugrupowanie i pod hasłem świeża krew, nie? I próbujemy wystartować, co trochę za mało.
Ale nie, Gibała miał tam 20% poparcia, były poseł Platformy, więc gigantyczne poparcie z punktu widzenia niezależnego posła.
Pytam o pewne konkrety, o pewne konkrety działania, które mogą przynieść ewentualne zmiany.
Konkrety są takie. W Prawie i Sprawiedliwości, w obozie Zjednoczonej Prawicy jest potrzebny czas na namysł, jak zrealizować te postulaty, które były w zasadzie adresowane do wielkomiejskiego elektoratu, które po prostu utknęły w rządzie. Przecież premier Morawiecki jest kojarzony z sukcesem gospodarczym. Natomiast czy mali przedsiębiorcy, poza małym ZUS-em, który tak naprawdę jest krzykiem rozpaczy, jest rozwiązaniem problemów, które stoją przed młodymi ludźmi w dużych miastach? Nie. Proszę zwrócić uwagę, dzisiaj 500+, to już nie jest coś, co robi wrażenie, tylko jest świadczeniem, które uchodzi za po prostu coś, co się należy od... Wszyscy mają wrażenie, że ono było od dzień przed założeniem świata. A tak nie jest. Ale perspektywa takich mieszkańców, którzy już oswoili się z tym, że jest po prostu dobrze za PiS-u, ale mają zastrzeżenia do tego, że nie zostały zrealizowane wszystkie postulaty. Mało tego, jest jeszcze przekonanie, które spotęgowało ten efekt frustracji, a mianowicie przekonanie, że jeżeli Prawo i Sprawiedliwość mówi, że może, że chce coś zrobić, to nie dość, że może, to jeszcze to zrobi. Więc jest pytanie, dlaczego kilku z ważnych postulatów nie spełniono? Oczywiście odpowiedź na to pytanie jest bardzo trudna, ale mamy 3 lata rządów, to były 3 lata skupienia się na tych deklaracjach socjalnych, bo one były wyzwaniem nie tylko z punktu widzenia potrzeb socjalnych ubogiej, biedniejącej w wyniku tych nieudolnych transformacji przeprowadzonych przez poprzedników i w związku z tym, że poprzednicy też byli związani z tym układem kompromitującej, w zasadzie złodziejskiej prywatyzacji lat 90. i te środowiska się skompromitowały i wszyscy co do tego nie mają wątpliwości. Natomiast przekonanie jest takie dzisiaj, że jeżeli prezes Kaczyński czegoś chce, to może to zrobić, a jeżeli coś się nie dzieje, to znaczy, że Prawo i Sprawiedliwość nie wywiązuje się z danych obietnic i ja myślę, że my po prostu musimy się teraz skupić na analizie tego, co jest priorytetem, bo do tej pory priorytetem były kwestie socjalne, ale one zostały zrealizowane. Teraz mamy szansę na to, żeby pójść o krok dalej, a nie patrzeć się cały czas w przeszłość. I mało tego, my popełniliśmy jeden błąd. Daliśmy się wciągnąć w wojnę totalnej opozycji, która za wszelką cenę szuka konfrontacji. I koncentrując się na tej
konfrontacji,
spowodowaliśmy zniechęcenie części wyborców, którzy doceniają trud Prawa i Sprawiedliwości, którzy są beneficjentami zmian, ale którzy są zgorszeni sposobem prowadzenia debaty publicznej. Ona jest zbyt ostra, ona oscyluje wokół tylko i wyłącznie oskarżeń i brakuje tego języka, który byłby dialogiem z mieszkańcami. To znaczy nie ma tego dialogu, nie ma go w mediach, nie ma go między politykami i mieszkańcy, po prostu ci, którzy nie są zaangażowani światopoglądowo po jednej albo po drugiej stronie, czują się wykluczeni. I ci wykluczeni nie poszli do wyborów i to oni przesądzili o takim, a nie innym wyniku wyborczym.
To postawmy kropkę, bo już wielokrotnie rozmawialiśmy i wychodziła sprawa tego rodzaju, że poszliście wy tutaj w Białymstoku z propozycjami pozytywnymi. Ta kampania też nie przyniosła rezultatu i zastanawiacie się, czy nie należałoby pójść bardziej ostro, bardziej w kampanii na konfrontację, bo być może przyniosłoby to bardziej pozytywne wyniki.
Tak. No zresztą tutaj ten obóz obecnego prezydenta był tym obozem, który prowadził kampanię negatywną. Zresztą i nasz kandydat to był obiektem ataków i właśnie pan Jacek również. Natomiast rzeczywiście, no tutaj...
To co się bardziej opłaca? Kampania pozytywna czy kampania negatywna?
Z punktu widzenia socjotechnicznego powinno się prowadzić kampanię opartą na emocjach. Czyli bardziej kampania negatywna. Natomiast no fakt faktem, no my koncentrowaliśmy się na kampanii pozytywnej. Natomiast ja bym chciał tutaj jeszcze dodać do tego, co poseł Żalek mówił, bo to nie do końca jest tak, bo tutaj mamy przykład chociażby jednego z naszych miast, jakim jest Łomża, prawda? Gdzie Prawo i Sprawiedliwość miało bardzo dobrego prezydenta. Natomiast w teczce z Nowogrodzkiej został przywieziona kandydatura, która przegrała z Krytesem. I przyczyną też niepowodzeń PiSu są właśnie coś, co można nazwać pewnego rodzaju butą. No, jeżeli Mariusz Chrzanowski dostaje 75% w tej turze, a kandydat PiSu 25%, no to o czymś to świadczy. Świadczy o tym, że ludzie w Łomży powinni decydować, kto tak naprawdę powinien reprezentować dane ugrupowanie, bo to są wybory lokalne, a nie Warszawa. I na przykład tutaj też bardzo się my cieszymy z tego, że prezydent Chrzanowski dostał taki wynik i mieliśmy okazję go poprzeć. Właśnie z tego względu, że to było przytyk właśnie do takich akcji stricte partyjnych. No, że ktoś decyduje w Warszawie, kto będzie prezydentem Łomży, Suwałk czy Białegostoku. No to tutaj powinni być, jak już ktoś ma wystawiać jakichś kandydatów, no to działacze PiSu powinni decydować o tym, a nie działacze centrali.
Zdecydowali inaczej niż centrala.
No, dokładnie.
Jakby pan to skomentował?
To jest wynik akurat konfliktu lokalnych liderów Prawa i Sprawiedliwości. O, stąd, żeby zażegnać ten konflikt, taka, a nie inna decyzja o zgłoszeniu kandydata. Bo rozpalenie tego konfliktu już groziło, ta eskalacja groziła po prostu wybuchem takiej frustracji, który mógłby doprowadzić do tego, że nie byłoby kandydatem, znaczy w szranki o prezydenturę Łomży nie byłby w stanie nikt stanąć, bo tam groziło to kompromitacją i takich miejsc, gdzie partyjniactwo zdominowało zdolność realnej oceny potrzeb mieszkańców niestety jest dużo więcej. I mam tego świadomość. To nie jest tak, że Prawo i Sprawiedliwość to jest partia samych szlachetnych.
Ale dotyczy to wszystkich partii.
Tak, to dotyczy rzeczy. Generalnie wszystkich partii. Ten spór jest toczony, tylko akurat ten przekroczył granicę dobrego smaku. Tych sporów było dużo więcej, płaciliśmy za to wysoką cenę, ale moim zdaniem ocena partii nie powinna polegać na tym, że tylko koncentrujemy się na potknięciach. Bo jeżeli tylko byśmy się koncentrowali na potknięciach Prawa i Sprawiedliwości, to ja mogę tutaj 2 godziny o tym mówić. Ale o potknięciach Platformy mogę mówić jeszcze dużo więcej. W zasadzie moja droga życiowa pokazuje, że dostrzegam te potknięcia, natomiast koncentruję się na tym, co jest pozytywne. I jeżeli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, to widzę dużo więcej pozytywnych, dużo więcej zaangażowania w ogóle w sprawy ludzi, dużo więcej takiej empatii społecznej, gotowości rozwiązywania problemów i nie koncentrowania się tylko i wyłącznie na socjotechnice. Więc płacimy też cenę za to, że schodzimy bardzo nisko, podejmujemy bardzo trudne tematy i zobowiązujemy się często do rzeczy, które okazują się być rzeczami niezwykle trudnymi do realizacji, które wymagają tak dużych kosztów społecznych, że po prostu nie jesteśmy w stanie ich zrealizować wszystkich. W związku z tym płacimy pewną cenę za to zaangażowanie, za tą gotowość i to jest wysoka cena, dlatego że ludzie oczekują, skoro byliście w stanie dać 500+, to dlaczego nam nie dacie 1000+, dlaczego nam nie dacie takiego wsparcia, Ja państwu przypomnę jedną rzecz. Zaproponowałem w kampanii wyborczej postulat 5000+. On był dedykowany do mieszkańców Białegostoku, czyli chodziło o wzrost średniej pensji w Białymstoku, jesteśmy daleko w tyle za innymi wszystkimi miastami. Proszę państwa, ja to wyliczyłem na podstawie tendencji wzrostu średniej krajowej, czyli jeżeli Białystok dorównałby tylko i wyłącznie do średniej krajowej, to za 5 lat średnio w Białymstoku zarabialibyśmy 5000 brutto i wtedy to było traktowane jako populizm. Nikt nie zadał sobie trudu, żeby po prostu przeliczyć, jakie są wzrosty. One są tak duże, że u niektórych, nawet tych, którzy się mienią profesorami ekonomii, wywoływały efekt niedowierzania. Ale to nie jest efekt niedowierzania. Polska się tak szybko rozwija, że nawet profesorowie nie są w stanie uwierzyć, jak szybko się rozwijamy. Natomiast są te takie dziedziny, w których rzeczywiście rośnie poczucie niezadowolenia. Dlaczego w tych sprawach mamy takie duże sukcesy gospodarcze, tak? A dlaczego w innych sprawach jesteśmy cały czas, borykamy się z tymi samymi problemami,
patrząc,
i to od lat?
Patrząc na Polskę, jak ona odjeżdża, bo jednak odjeżdża. Te bardziej rozwinięte województwa, te bardziej rozwinięte miasta odjeżdżają od Polski Wschodniej w sposób ewidentny, bo startowały po pierwsze z wyższego pułapu i niewielki wzrost daje większy efekt.
Nie do końca tak jest, panie redaktorze. Proszę zwrócić uwagę na Rzeszów. Miasto, które 12 lat temu, kiedy zaczynał prezydent Truskolaski, było na tym samym poziomie rozwoju.
Czy w okolicach Rzeszowa budowano centralny okręg przemysłowy przed wojną, a w Białymstoku nie robiono.
Ale przepraszam, mówimy o sytuacji, porównywalny okres. Mamy 2006 rok, no tak. Do władzy dochodzi w Białymstoku Platforma i rzeczywiście robi parę fajnych rzeczy, korzystając ze współpracy z rządem, bo wtedy też dochodzi do zmiany rządu. Udaje się zrealizować kilka fajnych pomysłów. Jednym z zapowiedzianych pomysłów jest budowa lotniska, czyli tego, tej takiej...
Powiększania masy krytycznej, rozwojowej województwa.
Tak jest, tej infrastruktury, która jest niezbędna do tego, żeby wykorzystać to, że leżymy w sercu Europy i możemy na tym budować swój potencjał, właśnie na czym zbudował Rzeszów. Bo Rzeszów jest o 1/3 mniejszym miastem, a w zasadzie 12 lat temu miasteczkiem, prowincjonalnym miasteczkiem. Białystok 12 lat temu był jednym z szybciej rozwijających się miast w Polsce, powyżej średniej, jeżeli chodzi o kwestię bezrobocia, czyli mieliśmy niższe bezrobocie niż średnia krajowa, mieliśmy wyższe wynagrodzenia niż średnia krajowa. Biegun bezrobocia był w Suwałkach, dzisiaj się przeniósł do Białegostoku, dzisiaj białostoczanie wyjeżdżają już do Bielska, do sąsiednich gmin szukać lepiej płatnej pracy. Czyli Białystok relatywnie się po prostu cofnął, my się wolniej rozwijamy. Wolniej się rozwijamy, dlatego że to są oczywiście bardzo złożone procesy, ale między innymi dlatego, że po prostu gospodarz miasta skoncentrował się na wydawaniu pieniędzy, a nie tworzeniu możliwości zarabiania pieniędzy, głównie przez białostoczan. I dlatego Rzeszów podaje jako przykład, bo tam jest gospodarz, który ma barwy polityczne absolutnie niekompatybilne z prawem i sprawiedliwością, ale potrafi współpracować z każdym, bo jest gospodarzem, bo czuje się gospodarzem, bo nie jest zakładnikiem partii politycznej, która go sygnowała, tylko ma zobowiązanie wobec mieszkańców. I to jest najistotniejsze. Polityk powinien się czuć zobowiązany wobec mieszkańców, którym ma służyć, a nie wobec układu partyjnego, który akurat w przypadku Białegostoku jest patologiczny. W związku z tym, że miasto dzisiaj jest zakładnikiem interesów klanu rodzinnego i ważniejsze jest to, co ma do powiedzenia liderka Nowoczesnej, dlatego że i w przeciwnym wypadku syn pana prezydenta nie zrobi kariery. No to jest sytuacja... Sytuacja... Tak, ale proszę zwrócić uwagę, w Krakowie mamy dokładnie ten sam mechanizm, gdzie prezydent jest zakładnikiem pewnych układów i sam i już nawet w jego wieku nie jest w stanie podjąć pewnych zobowiązań po prostu fizycznie, nie mówiąc
Kraków
o Gdańsku, nie mówiąc o Łodzi, gdzie doszło do paradoksalnej sytuacji orzeczenia o skazaniu, prawda, kandydatki na prezydenta.
I tak najlepszy.
I to prawomocnym.
Ten wójt, co z aresztu.
A ten wójt siedzi w areszcie, tak, i został wybrany.
Co
ale
pokazuje, że te wybory samorządowe są
nie, co pokazuje
różne,
jedno,
dziwnymi prawami
co pokazuje rządzą. Jedno, że wyborcy, te emocje wyborcze bardzo często są, to znaczy inaczej, to politycy nie nadążają za tymi emocjami społecznymi. I tutaj w przypadku Białegostoku i większości dużych miast było głosowanie na zasadzie upominamy Prawo i Sprawiedliwość, upominamy przede wszystkim za to, że nie było zdolności rozmawiania o współpracy ze środowiskami pozapartyjnymi. Proszę zwrócić uwagę, że sukces akurat, i tutaj trzeba oddać rację prezydentowi Truskolaskiemu, że budował swoje zaplecze polityczne bardzo szeroko. Rozmawiając z mniejszościami, na to nie było stać obozu Zjednoczonej Prawicy, żeby wyciągnąć rękę do różnych małych środowisk. To też jest wyraz tego, że trzeba zweryfikować, czy rzeczywiście mamy budować w oparciu o kadrowe struktury Porozumienia Solidarnej Polski, Prawa i Sprawiedliwości, czy powinniśmy budować też w oparciu o struktury samorządowe, które wymykają się spod
tego podziału partyjnego.
Ale PiS zawsze miał charakter formacji zamkniętej, takiej
kadrowej.
Ale jeżeli chce się brać odpowiedzialność za Polskę, to niestety trzeba to zweryfikować.
Oczywiście, bo ławka się kończy i potem stanowi pewnego rodzaju problem.
Ograniczenie.
Tak, no natomiast no, rzeczywiście w Białymstoku mieliśmy dosyć dziwną sytuację, bo w zasadzie po najsłabszej kadencji pana Truskolaskiego, pan Truskolaski zdobył najlepszy wynik w historii, no i to jest dziwne.
Nie do końca bym się zgodził z tego powodu, że jednak na szczeblu krajowym zostały dokonane pewne zmiany polegające na sposobie finansowania rozwoju. I duże pieniądze przez ostatnie lata, to trzeba przyznać, bo to wystarczy wziąć statystyki, poszły na duże miasta. I w dużych miastach bardzo mocno się zmieniło w Polsce. I ludzie nie mieli żadnego powodu, żeby powiedzieć nie. Natomiast Polska powiatowa była absolutnie nie do finansowania, co widać, jeśli się wyjedzie poza każde duże miasto na każdą małą, lokalną drogę.
Tak jest, wjedźmy na drogę jakąkolwiek powiatową, to jest dziura na dziurze. W ogóle no,
Polska powiatowa
absolutnie
powiedziała dlatego nie, bo nie godziła się na tego rodzaju ten podział i angażowanie dużych środków w duże miasta, a małe pieniądze.
Problem polega na tym,
Polskę
że
lokalną.
Zaraz pieniądze unijne się skończą. Za 5 lat zapomnimy o pieniądzach unijnych. Jeżeli szybciej nie przyjdzie kryzys do Unii, bo to, co się dzieje w Niemczech, pokazuje i we Włoszech, co się
to
stało.
To właśnie musimy postawić kropkę, przestać się już zajmować wyborami lokalnymi,
ale tak, właśnie dlatego
żeby
o tym
przejść
mówię.
Do Niemiec.
Dlatego o tym mówię, a skutek może być taki, że tych pieniędzy zaraz nie będzie. I jeżeli dzisiaj nie stworzymy mechanizmów do tego, żeby pozyskiwać inwestycje, żeby przyciągać inwestorów,
no ale także zmienić tę Polskę powiatową.
No oczywiście, ale my jesteśmy, Podlasie jest dzisiaj prowincjonalnym regionem. My jesteśmy największym miastem w Unii Europejskiej bez dostępu do lotniska. A leżymy na skrzyżowaniu szlaku Jedwabnego i Bursztynowego. Jak można w XXI wieku nie wykorzystać tego potencjału? Jak można nie wykorzystać tego, że miliony mieszkańców z Białorusi przyjeżdżają co roku do Białegostoku na zakupy, zostawiają tutaj miliardy, a my nie stworzyliśmy jako Białystok w ogóle żadnej inicjatywy, która mogłaby wykorzystać ten gigantyczny potencjał wymiany handlowej z naszymi braćmi ze wschodu. To jest absolutnie...
Pan Marcin by się z tym zgodził.
Zaniechanie,
no, tak.
Niegodne.
No, zgadzam się, tylko że no cóż, żyjemy w takiej, a nie innej rzeczywistości. No. No i fakt faktem, no, zbliża się, są cykle gospodarcze i te sukcesy, powiedzmy, które gospodarczą premier Morawiecki przedstawia, no, szybko się skończą, bo one nie są przyczyną, wynikiem ciężkiej pracy premiera, tylko wynikiem koniunktury gospodarczej. A mniej więcej...
Tylko, że ta koniunktura gospodarcza nie bierze się z przypadku, czego najlepszy
bierze
przykład.
Się z koniunktury światowej niestety, a nie z trafnych decyzji polskiego rządu.
Nie.
Rząd ma charakter socjalny, a nie proinwestycyjny.
No właśnie, ale ja się zgadzam, ale nie wprowadzajmy słuchaczy w błąd. Jest czym innym fakt, że nie jesteśmy dzisiaj na przykład najszybciej rozwijającym się państwem w Unii Europejskiej, a moglibyśmy być, moim zdaniem. To nie zmienia faktu. Tak, ale byśmy wtedy nie zrealizowali tylu postulatów socjalnych.
Dzisiaj
nie
byłoby... Jesteśmy państwem socjalnym.
Jesteśmy, no to... ale to nie zmienia faktu.
To się skończy za...
Przepraszam, ale moglibyśmy...
No jakiś czas, kiedy wybuchnie nowy kryzys, taki, kiedy był w 2007.
To już jest intelektualnie nieuczciwe, bo w sytuacji... Przecież moglibyśmy... Dlaczego ściągalność podatku VAT wzrosła.
No, tak, czyli co to ma wspólnego z rozwojem gospodarczym? No,
jak to? Przecież równie dobrze moglibyśmy poprzestać i nie wydawać żadnej wojny mafii VAT-owskiej i dogadać się z nią tak jak poprzedni rząd i mieć po prostu święty spokój, bo ten gigantyczne pieniądze, no, to nie są głównie pieniądze
wielkich... Pan twierdzi, że mafia VAT-owska ma wpływ na rozwój polskiej gospodarki. Ja mówię o zupełnie czymś innym.
Mówimy o to, że...
Ogranicza. ogranicza
jeżeli,
środki,
jeżeli w obiegu,
dysponuje władza.
Jeżeli w obiegu gospodarczym...
Pytanie, czy władza ma inwestować, czy mają inwestować obywatele i
w obiegu gospodarczym
przez nich
mamy teraz 200 miliardów więcej. No to o czym my w ogóle mówimy? To są niewyobrażalne pieniądze, które są w krwiobiegu polskiej gospodarki.
Jeśli teraz, panowie pozwolą...
Czy wydamy je na to, żeby... Czy wydamy i czy teraz wykorzystamy do tego, żeby były dźwignią napędu gospodarczego, czy wykorzystamy je do tego, żeby w wyniku redystrybucji, czyli świadczeń socjalnych, wróciły do gospodarki, no i to jest kwestia
to jest
wyboru
czysty,
drogi.
Czysty kęsizm.
Proszę nie zaklinać rzeczywistości, to, nie mając
ja
argumentu, bo to jest zaklinanie
z...
rzeczywistości. No oczywiście, że
tak. Gospodarki poprzez rozdawnictwo socjalne. No tak, no.
Może być i taki
ulgi
mechanizm. Zostawmy to na bardziej eksperską debatę. Mam nadzieję, że uda się ją zrealizować. Właśnie w jakim kierunku iść, jaką drogę rozwoju wybrać, żeby przyspieszyć dościganie gospodarek europejskich, nie mówiąc już o gospodarkach światowych, i w ten sposób poprawiać siłę gospodarczą naszego kraju. A za chwilę zajmiemy się sprawami naszych stosunków z Niemcami i wojskiem na Podlasiu. Już za chwilę rozpoczną się między innymi na poligonie w Orzeszu ćwiczenia wojskowe Anakonda 18. Tak jak sygnalizowałem na początku naszego spotkania, będą w tych ćwiczeniach również wykonywali pewne zadania żołnierze z Białegostoku, terytorialsi, nasi zwiadowcy z 18 Pułku Rozpoznawczego. I to wydaje mi się taki moment, kiedy powinniśmy porozmawiać o wojsku na Podlasiu. Jak słyszeliśmy, powstaje 18 Dywizja, kiedyś jej dowództwo znajdowało się w Łomży, teraz będzie w Siedlcach. Były liczne zapowiedzi przed laty, że wojsko zostanie w naszym województwie wzmocnione i niewiele z tych zapowiedzi zostało. Czy nie powinniśmy zacząć się jednak dopominać o rozbudowę tej infrastruktury militarnej? No bo to wiadomo, że za tym idą pieniądze, które tu również zostaną tutaj w Białymstoku.
Oczywiście, że tak. Tylko my tak naprawdę ze strategii, że pierwszą linią obrony jest Wisła, która była przyjęta przez Platformę, i że przed tą linią Wisły w ogóle nie powinniśmy mieć żadnych tutaj oddziałów wojskowych, bo i tak zostaną zmiażdżone. W ogóle tak kuriozalna koncepcja, która przewidywała obronę granic zachodnich, czyli tak naprawdę my przyjęliśmy doktrynę, w której Polska będzie tarczą dla Niemiec, bo myśmy mieli się bronić na linii Odry. Bo tam
większość jednostek pierwszorzutowych była.
Tak, więc generalnie wychodzono z założenia, że Białystok, Suwałki, Łomża, to jest Bielsk Podlaski, tak, to są Hajnówka, to są takie tereny, które po prostu będą zajęte. Nawet ich nie będziemy bronić. Nawet gdyby tutaj wojsko nie chciało ich zajmować, to i tak je oddamy. My zmieniamy tą koncepcję, czyli będziemy pomału systematycznie przenosić. Ale to nie będzie polegało na tym, że likwidujemy tu i przenosimy tu. To musi polegać na tym, że będziemy rozbudowywać tą infrastrukturę i tutaj rozmowy z partnerami z NATO i to deklaracja prezydenta Trumpa, który i te sukcesy, które na szczycie NATO udało się wynegocjować o tym, że w ogóle Amerykanie tutaj wbrew sprzeciwowi, jednoznacznemu sprzeciwowi Niemiec, bo tutaj Niemcy akurat stoją na straży interesów rosyjskich, to jest pokłosie tego, że Putin dogadał się z Merkel co do podziału strefy wpływów. Polska miała przypaść Niemcom, Białoruś, Ukraina miała przypaść Rosji. W związku z tym i to przypieczętowano jeszcze Nord Streamem tak, żeby ekonomicznie nas, energetycznie nas całkowicie uzależnić od tej relacji gospodarczej i politycznej i
geostrategicznej. To są te wymiary w skali większej.
Tak.
A jak przełożyć to na województwo, na rozbudowę tej infrastruktury militarnej?
No między innymi chociażby tak, że warto o tym pomyśleć i wrócić do tego pomysłu, bo to jest kompetencja między innymi sejmiku, ale też lokalnych samorządów. Budowy lotniska, które będzie mogło obsługiwać, które będzie szansą do tego, żeby tutaj mogły korzystać z tego.
Na razie w Szymanach jest duże lotnisko i będzie na pewno wykorzystywane, żeby zaopatrywać Amerykanów i wojska sojusznicze na poligonie w Orzeszu.
Zgadza się. Dlatego my, nie mając słabą infrastrukturę, po prostu nie jesteśmy atrakcyjni.
Komunikacyjną.
Komunikacyjnie, tak. Dopiero w momencie, kiedy powstanie Via Carpatia, która też trzeba pamiętać, że była blokowana przez Platformę i to był... Niemcy się nie ośmielili, ale wykorzystali do tego swoich sojuszników w Polsce, czyli Platformę do tego, żeby blokować budowę Via Carpatii, bo oni oczywiście są zainteresowani tą osią komunikacji północ-południe przez Hamburg. Dzięki temu Hamburg jest jednym z najlepiej rozwijających się portów. A dlaczego nie Gdańsk? Bo Via Carpatia powoduje, że to te porty przesuwa się na wschód. Oś komunikacyjna, północ-południe, wschód-zachód i my chcielibyśmy, żeby to Białystok był tym głównym hubem komunikacyjnym, ewentualnie Rzeszów na południu, Białystok na północy, przez który będzie, będą główne szlaki komunikacyjne wschód-zachód, północ-południe.
Perspektywa ładna.
Nie rozumiem, co to do końca z wojskiem ma wspólnego. Czy potem czołgi mają jeździć szybciej?
Nie, no ale transport ma przylecieć.
No tak, no. Tak.
Chociaż.
Wojsko korzysta, wojsko to dzisiaj nie polega na tym, że się buduje twierdze,
no,
fosy.
Że nie.
Tylko mobilność jest najistotniejszym elementem.
Tak, tak, analizuje się, jak małą jednostkę wyspecjalizowaną, świetnie uzbrojoną, jesteśmy
tak,
w stanie szybko...
Trasy komunikacyjne, no to albo dowóz, albo wywóz tych jednostek, a niekoniecznie kwestie związane...
No ale skupmy się na rozbudowie infrastruktury.
Tak, mieliśmy bo cała koncepcja najprawdopodobniej padła po doświadczeniach ukraińskich, czyli pojawieniu się tak zwanej wojny hybrydowej i zielonych ludzików. No i okazało się, że jednostki polskie, które byłyby za linią Wisły, no to w zasadzie jeden batalion zielonych ludzików by mógł zająć pół całego naszego województwa i nie byłoby jak to odeprzeć, bo zwykle to są, przynajmniej na Ukrainie, to były jednostki niezmechanizowane, to były w zasadzie piechota. Więc
lekka piechota.
Lekka piechota. Tak, tak. I tam była kwestia dokonanych pewnych czynności, czyli przychodzili, siadali i mówili, że to jest ich. Więc
działań trzeba było wyciągnąć wnioski.
Tak, no i plus jest taki, że są terytorialsi, którzy są związani z naszym terenem i znają ten teren i są to osoby bardzo patriotycznie nastawione do tych czynności, którymi się zajmują. I to jest wspaniałe. I tutaj chylę czoła właśnie, że ta koncepcja została wreszcie wdrożona. I tutaj pan minister Szeremiety latami o to walczył. Bo tak naprawdę w naszym wojsku jako takim, no tam jest różnie. No, bo dużo żołnierzy zawodowych traktuje to jako czystą pracę, którą się przychodzi od 8 do powiedzmy do 16 i wraca się do domu. Natomiast terytorialsi to rzeczywiście to są oddziały, które pasjonują się tym i są...
Tyle jeśli chodzi o cenę. Natomiast wracając do infrastruktury. Czy nie powinniśmy jednak dopominać się, no bo cały czas musimy pamiętać o przesmyku suwalskim, o tych wszystkich doświadczeniach, które związane były z kampaniami, jakie odbywały się przez wieki, jak one były realizowane wojskowo, doktrynalnie i którędy gro natarć jednak, czy na Europę, czy na wschód szły.
No tak, no na pewno przesmyk suwalski stanowi pewnego rodzaju problem, bo
i wyzwanie.
Jest tak, jest obwód kaliningradzki, jest Białoruś. Natomiast no pytanie, no jak, my nie jesteśmy wojskowymi. I tutaj,
Ale jesteśmy politykami, możemy o pewne rzeczy się upominać.
No tak, no, nie wiem, czy postawienie tam dywizji pancernej, która by bezpośrednio tego przesmyku broniła, jest dobrą koncepcją, bo taka dywizja byłaby nastawiona narażona na szybkie zniszczenie. Zresztą wojna w 1939, która Polska prowadziła z Niemcami, jest najlepszym przykładem, kiedy nasze linie były bardzo blisko, główne jednostki bardzo blisko granicy stały, no to Niemcy bardzo szybko
przełamały. Ale ja pytam o przykład wojsku, rozbudowie wojska w Białymstoku. No była kiedyś taka propozycja, żeby stworzyć tutaj dowództwo brygady rozpoznawczej. Skoro już mamy takie siły lekkie do użycia, to czy nie wzmocnić tej infrastruktury? I gdzieś to też poległo.
No to na pewno powinno być zrobione. No, szkoda, że akurat żaden polityk PiSu z naszego regionu nie jest podsekretarzem czy sekretarzem w Ministerstwie Obrony Narodowej, bo to byłoby dosyć szybko zrealizowane. Nasi politycy bardziej się na rolnictwie pisowcy koncentrowali, więc tutaj ta infrastruktura mogła być bardziej rozbudowywana.
No i została.
I została.
Popatrzymy na wyniki naszego rolnictwa.
Tak,
panie pośle.
Oczywiście, że tak, tylko proszę zwrócić uwagę, w momencie, kiedy były powoływane wojska terytorialne, ja się zgadzam absolutnie z tą diagnozą, że to jest świetna optymalizacja, dlatego że za te same pieniądze można po prostu
mieć lepszy efekt.
Mieć dużo lepszy efekt, dlatego że rozpoznanie najlepsze jest po prostu, kiedy codziennie widzimy, co się dzieje i czy są podejmowane jakieś działania dywersyjne, czy nie, a nie mega drogi sprzęt, który po prostu zawodzi w sytuacji, w której mamy do czynienia właśnie z takim prowadzeniem wojny hybrydowej, czyli nieoficjalnie bez wypowiedzenia wojny, a przenikanie wojsk, które są tak naprawdę, podszywają się pod cywilów i prowadzą taką działalność dywersyjną. I to jest świetne rozwiązanie. Moim zdaniem powinniśmy się skoncentrować na rozbudowaniu tej formacji i pomału, moim zdaniem też zachęcając naszych partnerów ze wschodu, z zachodu, do tego, żeby przenosić pomału i oswajać naszych wschodnich sąsiadów z tym, że tutaj stacjonują poważne siły Stanów Zjednoczonych, że atak na Polskę oznacza wydanie wojny Stanom Zjednoczonym.
Ale już prezydent Łukaszenka powiedział, że jeśli w Polsce powstanie baza amerykańska, to Rosja wraz z Białorusią znajdą na to stosowną odpowiedź.
Tak, oczywiście to jest odpowiedź prezydenta Łukaszenki, który musi balansować dzisiaj między bardzo agresywną polityką imperialną Rosji, która chce wchłonąć i oficjalnie w zasadzie Łukaszenko jest świadom tego, że następnym krajem, który będzie poddany tak silnej presji po spacyfikowaniu Ukrainy, będzie Białoruś. W związku z tym Białoruś dzisiaj wysyła sygnały pojednawcze do jednej i do drugiej strony i zapowiedź tego, że to będzie wywoływało jakąś reakcję, oznacza tylko tyle, że po prostu pokazuje Rosjanom, że jest ważnym partnerem, którego nie powinni pomijać, bo jednak zabiera głos. Nie powiedział, że się sprzeciwia, nie powiedział, że wyda nam wojnę, powiedział, że chce być dostrzegany jako partner i my powinniśmy na Białoruś właśnie patrzeć przez ten pryzmat, że to, nie godząc się na to, że tu oczywiście to wywoła niechęci ze strony Rosji i ze strony Niemiec, ale że my nie zgadzamy się na te pakty, które są zawierane ponad naszymi głowami. My dzisiaj powinniśmy współpracować bardzo dobrze z Białorusią, dlatego że Białoruś, proszę zwrócić uwagę, gospodarczo otwiera się na Chiny. Nie dlatego, że tak bardzo lubi Chińczyków i ich też bardzo ekspansywny rodzaj gospodarki, bo Chińczycy jak wchodzą, to chcą zawłaszczyć wszystko, niszcząc lokalne gospodarki niskimi cenami, ale właśnie dlatego, że Rosja będzie miała duży problem z ewentualną interwencją militarną w sytuacji, kiedy
będzie duży
Chińczycy
kapitał chiński
zainwestują duże pieniądze. I tak samo, i to jest dokładnie ten sam kazus, co w przypadku Stanów Zjednoczonych. Amerykanie, jeżeli tutaj wejdą ze swoim wojskiem, to również to amerykańscy przedsiębiorcy, biznes amerykański przyjdzie do Polski, dlatego że będzie traktował tutaj tą strefę jako strefę wpływów amerykańskich, w związku z tym bezpieczną. Bo Amerykanie kalkulują zawsze, czy ich inwestycje będą po prostu bezpieczne. Jeżeli mają do wyboru porównywalne, jeżeli chodzi o rentowność państwa, to wybiorą zawsze to, które jest najbezpieczniejsze. A do tej pory Niemcy mówiły na świecie, nie, Polska jest niebezpieczna, dlatego że granica bezpieczeństwa NATO jest na Odrze i na zachód, a nie od Odry na wschód.
I na wschód od Białegostoku. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Nie udało nam się porozmawiać o kanclerz Merkel i stosunkach z Niemcami, ale zostawimy ten temat, bo nie jest to sprawa, która była ważna tylko dzisiaj, będzie ważna także i w przyszłości. Dzisiaj w naszym studiu gościli Jacek Żalek, poseł Porozumienia.
Dziękuję.
Oraz Marcin Leoszko z Kukiz 15.
Dziękuję.
Lech Pilarski, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.